Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejny adwent w naszym życiu, kolejne rekolekcje adwentowe na drodze naszej wiary. Chcemy, żeby ten czas był dla nas nie tylko przeżyty, ale jak najlepiej wykorzystany. Dlatego podejmiemy refleksję nad naszą chrześcijańską tożsamością, nad tym zobowiązującym imieniem. Co to znaczy być dzisiaj chrześcijaninem? Z jednej strony wyznawców Chrystusa prześladują w dalekich krajach muzułmańskich. Ileż oni mają odwagi w tym przyznawaniu się do Chrystusa? A z drugiej strony w Europie Zachodniej, na Zachodzie, ludzie odchodzą od Boga, rozluźniają się więzy między człowiekiem a Bogiem. A my, jako ludzie wiary, uczestniczący w Eucharystii, uczestniczący w rekolekcjach, chcemy wołać za papieżem Grzegorzem: rozpoznaj, chrześcijaninie, swoją godność. Wezwanie wciąż aktualne: rozpoznaj swoją godność. Wiara jest naszą odpowiedzią na inicjatywę Boga, który nam się objawia. Istotą wiary jest nasza relacja do Boga. Nie tylko prosta deklaracja: ja tam wierzę. I nikt mnie nie przekona do czego innego. Jestem wierzący. Kochani, wiemy, dzisiaj nie wystarczy deklaracja. Wraz z wyznaniem w parze mają iść czyny. Wiara jako właśnie relacja do Boga jest tą wzajemnością, wzajemnym otwarciem się na Boga i zaufaniem Mu. Z jednej strony jest ona ufnym i otwartym odniesieniem się do Boga, a z drugiej strony wiara jest tą otwartością na wszystko, co ta druga osoba wnosi w tą relację, jako zaufanie Bogu ze względu na Niego samego. Dlatego niech nam towarzyszą podczas tych rekolekcji słowa, wymowne słowa świętego Pawła z listu do Rzymian: nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieniajcie się przez odnowę myślenia, aby rozpoznać, jaka jest wola Boża, co szlachetne, co miłe i co doskonałe. Nie upodabniajcie się do tego świata, przemieniajcie się przez odnowę myślenia. To jest zadanie, które sobie stawiamy, bo wydaje się, że współczesny człowiek wierzący zbyt mocno związany jest z tą doczesnością. Może dlatego, że ona jest bardziej atrakcyjna, przyjemna. Ten współczesny chrześcijanin dzisiaj często wzoruje się na wzorcach z tego świata, zapominając, że mamy ten osobowy wzór, mamy Mistrza, Jezusa Chrystusa, na Nim mamy się wzorować. Wzorować na życiu tych, których Kościół wyniósł na ołtarze, świętych, na nich mamy się wzorować. Dawniej ludzie wierzący czytali żywoty świętych. To był dla nich jakiś punkt odniesienia. Warto tak żyć. Dzisiaj ludzie czytają co innego, albo często wiedzą lepiej. Dlatego cóż im można jeszcze powiedzieć, skoro niby wszystko człowiek wie, a jeżeli czegoś nie wie, to wejdzie w internet i już wie. A my, ludzie wiary, mamy współdziałać z Bogiem. I to jest wielką łaską. Korzyścią z tego doświadczenia Bożej łaski i Bożej miłości jest zbawienie. Zbawienie jest tą rzeczywistością, do której dostęp uzyskujemy dzięki działaniu Boga. Zbawienie to ta swoista praca Boga, Jego działanie w jednym celu – niebo. Aby dostać się do nieba, nie wystarczy być dobrym. Dzisiaj niestety wśród wielu ludzi, również wierzących, panuje to przekonanie. Cóż tam przykazania Boże, kościelne, cóż tam sakramenty? Wystarczy w życiu być dobrym. Nieważne, w kogo wierzę, nieważne, do kogo się modlę, ważne jest to, żebym był dobry. A to zaś, czy wypełniam Boże przykazania, czy zwracam się do Boga w modlitwie, to mało ważne. Wystarczy moja dobroć. W ten oto sposób rozluźnia się więź z Bogiem. Bóg staje się odświętny, okazjonalny, daleki, obcy, a w konsekwencji rodzi się pytanie, czy On jest jeszcze mi potrzebny, a może Go nie ma? A jeżeli nie ma Boga, to wszystko wolno. Taki jest efekt często zanikającej wiary, rozluźnienia więzi z Bogiem. Jakże aktualne są słowa z listu do Hebrajczyków. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Ale większość z nas ma się za wierzących, jednak już nie większość, nie dla większości wiara jest relacją z osobową miłością. Znacząco powiedział o tym papież Benedykt w słowach: jeżeli w moim życiu brak zupełnie kontaktu z Bogiem, mogę widzieć w innym człowieku zawsze jedynie innego i nie potrafię rozpoznać w nim obrazu Boga. Nie potrafię w człowieku rozpoznać obrazu Boga. I wybaczcie to porównanie, ale często, gdy widzę osoby, które mają większe przywiązanie do psa Azorka, z którym się są w stanie przyjaźnić, bo to jest tak naprawdę mój przyjaciel, który mnie rozumie, bo zawsze merdę ogonkiem, ale z sąsiadką nie odzywa się od 20 lat, to pytam się, gdzie jest Twoja miłość bliźniego? Czy bliźni może być Twój pies? Czy w psie możesz rozpoznać obraz Boga? Ktoś powie, ksiądz przesadza, ale doświadczamy często obrazu osoby, która wszystkie swoje emocje, swoją miłość wylewa na zwierzęta, które owszem wymagają od nas szacunku, bo to stworzenia Boże, ale zaniedbuje się relacje z człowiekiem, z bliźnim. A jeżeli człowiek zwalnia się z miłości bliźniego, no to jaka jest jego miłość do Boga? Sprawdzianem miłości do Boga jest miłość bliźniego, szacunek dla człowieka. Spotkałem się ostatnio z taką sąsiadką mojej mamy, która mieszka na 4. piętrze, schodzi kilka razy dziennie ze swoim przyjacielem Gumisiem. Gumis jest wspaniały, bo York cieszy wszystkich. Jak to York potrafił cieszyć. Ale po drodze mija dwie sąsiadki, z którymi od lat się nie odzywa. Bo co to za ludzie? Nie rozumieją, ile jest nienawiści w tej osobie. Ale miłość przelana jest tylko na Gumisia. Czy to jest przesada? Nie, to jest życie. I to jest sprawdzian. Czy my deklarujemy tylko naszą wiarę? Czy my naszą wiarę wyznajemy? Między deklaracją, wyznaniem jest różnica. Drodzy bracia i siostry, trzeba nam więc współpracować z Panem Bogiem. Właśnie wiara, droga wiary ma nam w tym pomóc. Ilekroć wyciągamy naszą grzeszną dłoń do Boga, wyciągamy ją, szczególnie w sakramencie pojednania, a nie chowamy do kieszeni, jesteśmy w relacji do Niego. My ciągle od Boga potrzebujemy łaski, bo jesteśmy grzeszni. Często grzech nas upadla. Od Niego wszystko zależy. No ale żeby spełniać tą miłość do Boga, tą naszą zależność od Boga, trzeba zacząć od szacunku, życzliwości, miłości do drugiego człowieka. Przykazanie miłości Boga nie składa się tylko z jednej części. Kochaj Pana Boga. Ktoś powie, łatwo jest kochać Pana Boga, bo Go nie widać. Ale bliźniego, szczególnie tego, który mieszka ze mną pod jednym dachem, czy w jednym bloku, kochać, to jest sprawdzian miłości. A bliźniego swego jak siebie samego. Trzeba nam współpracować z Bożą łaską, wtedy łatwiej pokochać bliźniego. Ta współpraca, odpowiedź na zaproszenie Pana Boga, wypełnianie przykazań, a nie tylko wypowiadanie ich w modlitwie. To wielkie zadanie. Szczególnie w czasach, gdzie te relacje, więzi z Bogiem stają się coraz bardziej rozluźnione albo są wręcz zerwane. Szczególnie widzimy, doświadczamy czy słyszymy to, co dzieje się w tak bliskiej Europie Zachodniej, bliskiej nam, bo do nas też to wszystko przychodzi. Tam, gdzie ludzie nie chodzą do kościoła, tam, gdzie ludzie niedzielę traktują jak święty weekend, a nie dzień pański. Dlatego jak weekend, to wyjeżdżam, więc trudno, żeby ksiądz ode mnie wymagał obecności na mszy. Tam, gdzie ludzie nie chodzą do kościoła, tam świątynie stają się hotelami. Przykład. W Holandii, która pracuje na to, by nazwano ją krajem tysiąca kościoło-kawiarni, w centrum Maastricht, w murach średniowiecznego kościoła należącego do zakonu kanoników Świętego Krzyża, znajduje się szykowny hotel za 14 milionów euro. Bo tyle pochłonęły prace restauratorskie oraz modernizacja kościoła, który od ponad 20 lat niszczał, nieużytkowany i nie było pieniędzy na jego konserwację. Służył pierwotnie jako arsenał, potem magazyn miejscowej opery. Gdy więc pojawił się inwestor, władze miasta przyjęły go z otwartymi ramionami. Przedstawicieli kościoła zresztą nikt nie pytał o zdanie. Kierujący projektem przebudowy świątyni zapewniał, że nowi właściciele zachowywali się ze stosownym respektem wobec sakrum i historii. Układając nową podłogę, wybraliśmy z grobowców kości, złożyliśmy je w jednym miejscu, a zabytkowe płyty ustawiliśmy wzdłuż ścian kościoła. Obawialiśmy się, stwierdził projektant, że goście hotelowi będą mieli opory przed stąpaniem po grobach. Z XV-wiecznej świątyni zrobiono hotel XXI wieku, z domu Bożego, w którym przez wieki modlono się i chowano zmarłych, uczyniono pięciogwiazdkowy hotel, w którym goście mają czuć się luźno i swobodnie. Tam, gdzie ludzie rozluźniają więzi z Bogiem, tam, gdzie ludzie nie chodzą do kościoła, tam świątynie stają się hotelami. W pobliżu Walkenburgu, zimowej stolicy Holandii, do jednego z dawnych kościołów pada się na sałatkę z fetą, bo od kilku lat mieści się tam grecka restauracja. Społeczeństwo, jak wiemy, się laicyzuje. Adaptacja świątyń do celów świeckich tam w Holandii nie wzbudza wśród nich specjalnych emocji. Tam, gdzie ludzie nie chodzą do kościoła, tam kościoły stają się hotelami. I coraz więcej mamy tego typu przypadków, jak chociażby ostatnia historia Caroline Petrie w Wielkiej Brytanii. Pielęgniarkę zawieszono z pracy po tym, jak zaproponowała pacjentce, że będzie się za nią modlić. A kilka lat temu we Włoszech dyrekcja szkoły w Bolzano zabroniła uczniom śpiewania kolęd, by nie urazić uczuć dzieci z rodzin muzułmańskich. I w tej sytuacji laicyzacji mamy drugi obraz. Dochodzą do nas informacje z dalekich krajów muzułmańskich, Bliski Wschód, Azja czy Afryka Północna, gdzie wyznawcy Chrystusa są prześladowani. Dlaczego? Bo są chrześcijanami. W Indiach na przykład mordowani są księża, torturowani chrześcijanie, burzone i profanowane świątynie, spalone domy. Dotarła do nas informacja o męczeńskiej śmierci Dushahany Maihi w Indiach, którego wraz z 15-letnim synem fundamentaliści islamscy zaskoczyli we śnie, wywlekli ich przed dom i wznosząc antychrześcijańskie hasła, zamordowali siekierami. Dlaczego? bo przyznali się do tego, że są chrześcijanami. Indyjski chrześcijanin Niladra Konara był bestialsko bity przez kilka godzin, by wyrzekł się wiary. Na koniec oprawcy polali mu twarz środkami chemicznymi. Oślepili mnie, wyznał Niladra, ale ja mam w sobie wciąż światło Chrystusa. Dotarła do nas informacja też o kilka lat temu Szokacie Maszichy, Pakistańczyku. Jedna z zachodnich gazet opisała jego historię. Robotnik pracujący w cegielni. Jej właściciel zagroził mu pobiciem, jeśli będzie kontynuował świętowanie niedzieli przez uczestniczenie w nabożeństwach. Szokata nie ugiął się. Amerykańskim dziennikarzom powiedział: nikt nie jest większy od Boga. Mój szef jest tylko właścicielem cegielni, a Bóg jest właścicielem mojego życia, dlatego nie boję się. Pewnej niedzieli na polecenie właściciela trzech pracowników pobiło kastetami Szokatę. Za co? Za świętowanie niedzieli. Kochani, z jednej strony odejście od Boga, a z drugiej strony wielka odwaga wiary. Po której stronie my jesteśmy? Ile nam brakuje? Nikt nie jest większy od Boga. Oni są tylko właścicielami swoich dóbr, a Bóg jest właścicielem mojego życia, dlatego nie boję się. I to jest postawa, która powinna towarzyszyć nam, wyznawcom Chrystusa w naszej wolnej Polsce. Nie boimy się, bo jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Trzeba nam więc rozpoznawać naszą chrześcijańską godność. Trzeba nam rozpoznać tę godność, która płynie z sakramentu chrztu, Eucharystii, bierzmowania. Nosimy zaszczytne imię chrześcijanie, katolicy. Trzeba nam więc stanąć na wysokości tego zadania, które zostało nam powierzone. Stanąć na wysokości. Chrystus przypomina, pamiętamy Jego słowa, z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Jaka ma być więc postawa nas wierzących? Wytrwałość, stałość w wierze, systematyczność. Dlatego nie dajmy sobie wmówić, że wiarę można traktować okazjonalnie. Jak mi się chce, to sobie przyjdę do kościoła. Jak mi się zachce, mam dobry dzień, to się pomodlę. Ale tak dwa razy w ciągu dnia, rano i wieczór, tak co niedzielę, czy ksiądz nie przesadza? Taki piękny dzień, niech wyjadę sobie. Łączyć to z kościołem, z modlitwą, może przy innej okazji, może na emeryturze. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Dzisiejszy świat, ci wszyscy, którzy żyją obok ciebie, którzy często błądzą, nie wierzą w sens modlitwy, nie idą do kościoła, bo nie mają ochoty, czy nie czują takiej potrzeby. Ci, którzy gubią się ze swoimi problemami, bo patrzą tylko na siebie, wierząc tylko w swoje możliwości, ci wszyscy mają w tobie, droga siostro i drogi bracie, w tobie zobaczyć, że jest żywy Bóg, że w tobie żyje Jego sprawiedliwość, prawda, przebaczenie. Kościołowi potrzebna jest twoja wiara, potrzebne jest twoje świadectwo wiary, twoje życie z wiary. Autorytet Kościoła niesiesz ty, gdy stajesz wobec konfliktu własnego sumienia i kierujesz się uformowanym, wrażliwym na prawo Boże sumieniem. Mimo że wielu żyje odrzucając ten głos sumienia. Autorytet Kościoła niesiesz ty, ilekroć idziesz do pracy, spotykasz się z ludźmi, z rodziną, sąsiadami i nie wstydzisz się Chrystusa, nie wstydzisz się znaku krzyża, by stanąć w obronie krzyża. Kiedy nie chowasz głowy w piasek, gdy o twoim kościele źle mówią, kiedy nie uciekasz, gdy go obrażają, plują na Niego czy ośmieszają. Autorytet Kościoła niesiesz Ty, kiedy stajesz wobec alternatywy wypicia jednego kieliszka za dużo albo odmówienia sobie jakiejś przelotnej przyjemności, bo wiesz, że czas niestosowny, a warto podjąć wyrzeczenia. Autorytet Kościoła niesiesz Ty, bo jesteś za Niego współodpowiedzialny. Bo to nie jest ich Kościół, to jest Twój Kościół, Twoja rodzina, Twoja wspólnota parafialna. W najtrudniejszych okolicznościach nie przestajesz być dzieckiem i świadkiem Kościoła. Całe Twoje życie godne, uczciwe, sprawiedliwe, pobożne. To świadectwo Twojej odpowiedzialności za Twój Kościół. Pomimo, że wmawiają Ci, że nie warto dzisiaj być uczciwym, że nie warto być sprawiedliwym, bo nie ma sprawiedliwości na tym świecie, to Ty chcesz być sprawiedliwy? A skąd Ty jesteś, człowieku? Daj sobie spokój z uczciwością, prawdomównością, sprawiedliwością. To jest niemożliwe, nieosiągalne. To jest filozofia dzisiejszego świata. A my mamy być świadkami tego, że można. Na moim przykładzie, na Twoim przykładzie można. Dzisiaj w dobie prześladowań wyznawców Chrystusa, w dobie wmawiania nam i posądzania o homofobię, o mowę nienawiści, o nietolerancję przez środki laickie, trzeba budować wśród nas samych i wobec innych zaufanie. Zaufanie do naszego Kościoła. Bo my ten Kościół stanowimy, my nim jesteśmy. Jakże aktualne stają się słowa papieża Grzegorza z VI wieku w Kościele. W świętym Kościele każdy wspiera wszystkich i wszyscy są wsparciem każdego. Niech nam towarzyszy przez te rekolekcje ta świadomość bycia wierzącym, autentycznym wierzącym. Ja wobec niepokoju zachowuję pokój, bo wierzący jestem. Wobec smutku dzisiaj i rozpaczy zachowuję radość i nadzieję, bo wierzący jestem. Wobec fałszu, kłamstwa ja bronię prawdy i prawdomówności, bo wierzący jestem. Z tego bagna nienawiści wyciągam czystą dłoń szacunku i przebaczenia, bo nie jestem tylko grzesznikiem, jestem aż wierzącym, chrześcijaninem, a to zobowiązuje. I kiedy widzę, że wszystko gdzieś wali się dookoła, że wzmaga się zło, często mnie to przeraża, że ciemności mogą i mnie ogarnąć, to muszę odczytać to jako wezwanie, bym ratunku szukał tam, gdzie mogę go znaleźć, u tego, który codziennie obecnia się na ołtarze Eucharystii, obecnia swoje dzieło odkupienia. Ten ratunek tylko w Bogu, bo On prędzej czy później, ale zawsze zwycięży. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Nikt nie jest większy od Boga. On jest właścicielem cegielni, a Bóg jest właścicielem mojego życia. Dlatego nie boję się. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego,
Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga.